No i jeśli wszystko zadziałało tak jak powinno, to właśnie jesteśmy na żywo. Dzień dobry wszystkim, którym chciało się w ten piątek 30 czerwca w ostatnim dniu pierwszego miesiąca lata usiąść do komputera i wysłuchać webinaru przygotowanego wspólnie przez firmę Niebezpiecznik i firmę Microsoft na temat procesów, jakie zachodzą w tak zwanych SOC-ach, czyli no właśnie, centrach bezpieczeństwa. Jest ze mną Bernadetta Geisler, Cloud Solution Architect w Microsoft. Cześć Bernadetto.
Cześć, dzień dobry.
I tytułem wstępu. Zaczynają się wakacje, wszyscy będziemy gdzieś jeździć nad wodę, odpoczywać. Niektórych z nas odpowiednie służby będą wyciągać z wody, sprowadzać z gór, ale no właśnie, są takie służby, które nie śpią i są takie służby również w IT. Właśnie ci, którzy pracują jako tak zwani sokiści, czyli Security Operations Center. Dzisiaj o tym będziemy mówić. Zakładam, zaczynając ten webinar, że są z nami ludzie, którzy wiedzą, czym soki są i co mniej więcej robią. Krzycho 751 napisał, że przygotowuje się do egzaminu z Cisco i też z tego powodu go to interesuje, ale na pewno poziom zainteresowania tematem, poziom wejścia w temat jest u nas bardzo różny i zakładam, że są między nami osoby, które mogą przygotowywać się do wdrażania SOC-u, czyli Security Operations Center w swojej organizacji. Są tacy, którzy mają coś takiego, ale obserwują to z zewnątrz i owszem, wiedzą, że to ma być i że ma działać, ale nie są w środku i są tacy, którzy po prostu są wewnątrz tej struktury i działają. I zacznę od pytania, które adresuję oczywiście do Bernadety, a które najpierw jest skierowane na perspektywę tych osób, które mogą myśleć o wdrożeniu Centrum Bezpieczeństwa w organizacji. Kiedy jest ten moment w jakiejkolwiek organizacji, gdzie SOC staje się po prostu niezbędny? Czy jesteś w stanie wyznaczyć taki punkt?
Ja się trochę uśmiecham, bo chyba trzeba trochę przewrotnie na to pytanie odpowiedzieć, bo czy jest taki moment? Zapytajmy się, czy w naszej organizacji, czy w jakiejkolwiek organizacji chcemy być w sytuacji, w której nie mamy widoczności, nie mamy monitoringu z perspektywy bezpieczeństwa. Bo tak naprawdę główną misją i funkcją SOC-u jest właśnie taka aktywność. Ja posłużę się może tak naprawdę graficzną reprezentacją. Spójrzmy sobie tutaj na slajd. Dlaczego tak mówię? Bo zobaczcie, niezależnie od tego, jaką jesteśmy organizacją, chcemy ten monitoring mieć. I oczywiście zupełnie inaczej będzie to wyglądało w korporacji wielkiej, międzynarodowej, z wielką ilością branży, z pracownikami w setkach tysięcy, a inaczej będzie to wyglądało w małej organizacji. Natomiast również w tych małych organizacjach musimy sobie zdawać sprawę z tego, że powinniśmy robić monitoring bezpieczeństwa. I często to będzie tak, że właśnie ten SOC to będzie tak zwany part-time, tak? Będziemy mieli te funkcje part-time, będziemy dzielić obowiązki. Może osoby wykonujące ten monitoring będą miały inne obowiązki. Często to ląduje po stronie adminów, często to ląduje w IT operations, często w takich sytuacjach nawet ląduje to gdzieś po stronie helpdesku, ale powinniśmy mieć już funkcję monitorowania. I to nie będzie zaawansowany SOC posiadający wielki rozbudowany case management i cały proces incident response, ale takie rzeczy jak czy to EDR, czy aktywność z perspektywy maila, czy same tożsamości w organizacji, to są rzeczy, które są takimi must have z perspektywy monitoringu. I jasne, nie będziemy tego nazywać oficjalnie SOC-iem, ale ta funkcja, którą generalnie SOC powinien w organizacji pełnić, powinna pojawiać się no, w momencie, kiedy ta organizacja chce funkcjonować i chce funkcjonować bezpiecznie.
Przejdźmy teraz do kwestii, która bardziej będzie interesować osoby, które no, już z sokami mają do czynienia, bo coraz częściej zdarza mi się trafiać na opinię, że soki po prostu się zmieniają, one ewoluują, no wszystko ewoluuje, to w zasadzie nie powinno nas dziwić, ale to na przykład, o czym mówi wiele osób, to jest ewolucja od podejścia opartego na sieci, bo kiedyś po prostu soki, mam wrażenie, klasyczne soki, spotkałem się z takim stwierdzeniem, to po prostu były tak naprawdę sieciocentryczne organizacje, które skupiały się głównie na nim. Dzisiaj mamy więcej myślenia o urządzeniach, więcej myślenia o użytkownikach, a być może jeszcze jakieś obszary, których ja nie dostrzegam z punktu kogoś, kto nie zajmuje się tylko sokami. Jak ty widzisz ewolucję soków na przestrzeni ostatnich lat?
Jak najbardziej wszystko się zmienia z perspektywy technologii, jeżeli popatrzymy na okres teraz, a od okres 5 lat wstecz, widzimy różnice w operacyjności organizacji, a Security Operations Center jest tylko jedną z form tej operacyjności, tak? Więc również tutaj zachodzą bardzo poważne zmiany i jak najbardziej przechodzimy, tak jak z perspektywy konceptów bezpieczeństwa, bardziej skłaniamy się w stronę zero trust i faktycznie już nie jesteś w stanie utrzymać użytkowników w tym perymetrze sieci tylko, tak? COVID również to bardzo mocno przyspieszył, już nie jesteśmy w stanie wszyscy wychodzić na świat do internetu z jednej puli adresów IP, pracujemy hybrydowo, pracujemy zdalnie bardzo mocno, więc jakby ta sieć nie wystarcza. IDS-y, IPS-y, firewall-e, monitoring tego, jasne, jest niezwykle potrzebny, tam kryją się, w sieci kryją się niesamowite dane, natomiast to już nie są dane, na których determinujemy istotność incydentów, albo nie są to dane, które są pierwszorzędne, jeżeli chodzi o wykrywanie incydentów. I jeżeli moglibyśmy spojrzeć sobie nawet na ten slajd, to z perspektywy soków mamy pewne takie antypaterny, o których mówimy i takie naleciałości z przeszłości, można powiedzieć. I spojrzenie z perspektywy tego, że sieć jest jedynym źródłem prawdy, jak najbardziej powinno odchodzić do lamusa. Robimy bardziej, skupiamy się bardziej na tożsamości, na tym użytkowniku, na urządzeniach, z których on korzysta, ale coraz bardziej tam, gdzie można oczywiście, ta tożsamość będzie w centrum. Jeżeli chodzi o soki, staramy się też odchodzić od takiego podejścia, że no, narzędzia, których sami sobie nie zbudowaliśmy, nie będą dla nas dobre, tak? Niejednokrotnie jeszcze x lat temu, myślę, że w wielu, wielu sokach również ciągle teraz, pewne skrypty, narządka, które gdzieś tam jeden czy drugi bardziej łebski i posiadający więcej czasu w rękach, nawet analityk niejednokrotnie stworzył, napisał, funkcjonowały, tak? Warto, żeby myśleć z perspektywy tego, czy nie ma narzędzi już lepszych, takich, których nie musimy utrzymywać, a skupiamy się w tym soku tylko i wyłącznie na tej funkcji, którą ta jednostka powinna pełnić. Innym takim przykładem też, już może nawet nie z perspektywy tego, jak się zmieniamy, tylko może takich zachowań, które warto by było w soku ograniczać albo zwracać na nie uwagę, są takie dwa. Na bardzo skrajnej osi. Z jednej strony wyszukujemy bardzo mocno zaawansowanych scenariuszy z perspektywy ataków, bardzo zaawansowanych narzędzi, nie podkrywając podstaw, to jest jedna rzecz, a drugą znowuż albo polegamy za bardzo na jednym narzędziu, albo szalejemy z ilością narzędzi, które lądują w soku. Potrzebny jest ten balans, zrozumienie, gdzie dane narzędzia nam się wpisują. Mało tego, adaptując jakieś narzędzie do SOC-u, musimy zrozumieć, że teraz x analityków, x ludzi pracujących w tym SOC-u i którzy mają mieć pożytek z tych narzędzi, powinni być w stanie je obsłużyć, więc tak naprawdę czy to budowę SOC-u, czy modernizację SOC-u, zaczynamy naprawdę od odpowiedzi na pytania, ok, ale jaki jest cel tej jednostki organizacyjnej u nas, czyli jaka jest misja SOC-u w naszej organizacji, jakie potrzeby biznesowe mamy zaadresować, jakie techniczne procesy mamy zaadresować i potem za tym dopiero skupiamy się na doborze odpowiednich narzędzi, na odpowiednich integracjach, próbujemy zrozumieć, gdzie ten SOC będzie się stykał z innymi funkcjami organizacyjnymi, bo praca takiej jednostki nie może odbywać się w próżni. Znanym też bardzo błędem i problemem jest to, że SOC jest na końcu tego łańcucha pokarmowego w organizacji, czyli niejednokrotnie gdzieś indziej na przykład zostają podjęte decyzje o zakupie różnych narzędzi, to jest raz, albo gdzieś indziej powstają decyzje o dewelopmencie, rozwoju kolejnych aplikacji biznesowych w organizacji i członkowie SOC-u nie są brani pod uwagę w dyskusjach tutaj, a my chcemy, żeby tworząc jakąś aplikację, wrzucając jakiś workload do, czy to do chmury, czy nawet uruchamiając go w on-premise, żebyśmy my w momencie startu w SOC-u już mieli gotową strukturę logowania, tego co będziemy zbierać z tej aplikacji oraz tego jak będziemy reagować na te incydenty. Tak, żeby to nie było czymś, czym się zajmujemy post factum, w momencie kiedy aplikacja już sobie działa i już pewne na różnego rodzaju zagrożenia jest wystawiona, tylko żeby to startowało równocześnie. To są takie najważniejsze, wydaje mi się, aspekty, na które trzeba zwracać uwagę przy modernizacji rozwoju tego SOC-u i tak naprawdę to są te kluczowe aspekty.
Mój kolega zwykł mówić, że na wielu specjalistach od bezpieczeństwa, to w kontekście tego, co mówiłaś, ciąży klątwa niewidzialności. Jeśli wszystko w bezpieczeństwie działa tak, jak powinno, to jesteśmy niewidoczni, to też rzeczywiście nie bierze się nas pod uwagę w momencie, kiedy dyskutuje się o przyszłości organizacji. Natomiast teraz przejdźmy do tego, jak ten SOC faktycznie organizować i przyznam, że przed tym webinarem zapoznałem się z opracowanym przez Microsoft SOC Process Framework i w zasadzie powiem najpierw, że nie bardzo wiem, jak to do końca nazwać, bo chyba najlepszą nazwą dla tego, trudno to nazwać produktem, dla tego tworu i byłoby nazwać go kompletnym modelem operacyjnym. Można by go było nazwać workbookiem. W każdym razie rzeczywiście Microsoft przygotował taką mega instrukcję, jak zorganizować SOC, niekoniecznie korzystając z narzędzi Microsoftu. I chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do omówienia tego frameworka, bo on jest niezwykle interesujący. Zacznijmy od tego, od samego początku może. Oryginalny pomysł, ale dobrze. Zacznijmy od początku, jasne. Czyli powiedzmy sobie, od czego ma zacząć osoba, firma, organizacja, która bierze się za organizację SOC-u, ma do dyspozycji SOC Process Framework i jakie są pierwsze kroki w pracy z tym narzędziem?
Jasne. Może zanim odpowiem na twoje pytanie, to trochę powiem, czym ten framework jest, czym to narzędzie jest i po co ono w ogóle powstało. Wiadome dla wszystkich jest, że Microsoft jest vendorem security, tworzy różnego rodzaju narzędzia, również które mają wspomagać SOC-i, ale nie po to się zebraliśmy, żeby o tym rozmawiać, ale to jest też tłem. Pomyśl sobie, że bardzo często nie mamy zrozumienia, dokąd te narzędzia mają trafić, kto z nich ma korzystać. I teraz ten workbook, oczywiście on jest wbudowany w Sentinela, jest dostępny na GitHubie, ale tak naprawdę zestaw informacji w nim zebranych jest utylitarny. Można je wykorzystać z jakimkolwiek innym narzędziem on-premowym, chmurowym, bo wiedza jest w nim zawarta uniwersalna. I tak naprawdę ten framework jest takim przepisem w pigułce na SOC z perspektywy operacyjności, z perspektywy procesów i procedur, które wokół SOC-u musimy zorganizować. Technicznie jest to workbook, który posiada kilka zakładek, ale to, co w nim jest ważne, to to, jaka wiedza znajduje się w środku. Jest to wiedza oparta na praktycznym wdrożeniu wielu soków, mniejszych, większych, zebrana do kupy przez specjalistów tu pod tak naprawdę patronatem naszego kolegi Irina. Natomiast jak się do tego zabrać i jak z niego korzystać? Najpierw wypadałoby się zapoznać z tym kontentem, zrozumieć, co jest w środku, a potem tak naprawdę z racji tego, że jest to workbook też, możemy go dowolnie modyfikować. Więc gdzie ja widzę wykorzystanie, jak rozmawiam też w pracy z różnymi organizacjami, to on może być wykorzystany na przykład przez bardzo małe organizacje szukające do funkcji monitoringu bezpieczeństwa zewnętrznej firmy, tak zwanego MSSP. I wiedza tu zawarta pozwoli im w pewien sposób, jeżeli nigdy nie mieli z SOC-iem do czynienia albo nie wiedzą też, jakie mieć oczekiwania, on pozwoli, jest taką dawką wiedzy, która pozwoli te oczekiwania sobie ustawić wobec dostawcy. Jeżeli mówimy o organizacji, która gdzieś tworzy swój mały SOC, to pewne elementy stąd będą w stanie wyjąć, czasem będą je musieli uprościć, zmodyfikować, jeżeli chodzi na przykład o rolę. Nie będziemy mieli tej struktury pełnej, rozbudowanej, ale na przykład niektóre role w organizacji będą po prostu w sobie jakby kondensowały kilka funkcji, tak? Jeżeli mówimy o dużej organizacji, która będzie miała SOC 24/7 albo jeszcze będziemy mówić o świadczeniodawcy takich usług, tak zwanym Managed Security Service Providerze, również tutaj mogą znaleźć przepis pełny na swoją strukturę. Bo tak naprawdę cały ten framework, widzimy teraz go na ekranie, Marcinie?
Widzimy, aha. Tak, super. Widzimy.
Świetnie, świetnie, świetnie. Tak naprawdę składa się ze zbioru procesów i procedur wokół. Po pierwsze, pracy analitycznej, czyli tego, co robi analityk. Ten człowiek zatrudniony w SOC-u, niezależnie na którym tirze, gdzie on tam sobie siedzi, jakie są jego poszczególne obowiązki, jakie będą jego zadania z perspektywy analizy incydentu i potem odpowiedzi na te incydenty. Będziemy mieć tutaj na zielono te wszystkie procesy wokół tak zwanego czasu operacyjnego, czyli jak działamy, w jaki sposób organizujemy zmiany, w jaki sposób sobie radzimy z kontrolą, z innymi zespołami, z kontaktem z innymi zespołami i tak dalej, i tak dalej. Na czarno będziemy mieli, mamy zaznaczone tak naprawdę procesy i procedury wokół takiego, można powiedzieć, maintenance'u, tego aspektu toolowego, utrzymania narzędzi, architektury, modelowania, rozbudowy narzędzi, z których korzysta SOC i na żółto te wszystkie procesy związane z biznesem, czyli jak my raportujemy biznesowi efektywność naszego SOC-u, jak udowadniamy swoją słuszność w organizacji, w jaki sposób radzimy sobie z przypadkami compliance'u, czy z perspektywy, jaki mamy plan disaster recovery z perspektywy SOC-u. Więc tak naprawdę to jest pełny przepis na SOC i tak go należy traktować. Ja bym powiedziała, jak mawiał kiedyś mój menadżer, jak zjeść słonia po kawałku. Także myślę, że krok po kroku trzeba do tego frameworka podejść.
Okej, to dajmy na to, że zabraliśmy się za framework, SOC zaczyna działać. Ja zdaję sobie sprawę, że mając tak, nawet tak świetnie przygotowany framework, nie jest tak, że my to zbudujemy w jeden dzień, prawda? Będziemy siedzieć z tym, dopasowywać do organizacji. W każdym razie tak myślę, że prędzej czy później nastąpią incydenty i ten SOC będzie miał co robić. I teraz chciałem cię spytać, jak na przykład, czy ten framework rusza jakoś te kwestie. Mnie zwłaszcza interesowałaby kwestia komunikacji między różnymi grupami w firmie, bo to jest, mam wrażenie, często problem przy obsłudze incydentów, ale też może inne kwestie, które widzisz akurat w tym zakresie. Co tu mamy w tym temacie?
Świetnie. Temat, który poruszyłeś, jest bardzo złożony i tak naprawdę możemy o nim gadać godzinami, ale postaram się, wiesz, żebyśmy nie tylko
jak
na tym skupili.
Jak każdy temat dzisiaj.
Oczywiście. Sam framework z perspektywy incident response'u proponuje pewien walkthrough od samego początku monitoringu, przez inwestygację, mobilizację, czyli angażowanie innych zespołów, i potem to, jak sobie z tym incydentem radzimy i jak wygląda też faza postmortem, czyli co robimy w przypadku incydentu występującego pierwszy raz, którego nie widzieliśmy w organizacji, a jak postępujemy może w przypadku już powtarzalnego zdarzenia. Ale tak naprawdę to wszystko, co pytałeś, czyli taka operacja z perspektywy zespołów różnych w organizacji, czyli to, co będzie się działo w tej fazie mobilizowania, czyli albo wzywania na pokład rąk z innych działów, albo wzywania na pokład rąk może też od vendora, w zależności od struktury organizacji, tak naprawdę to się zacznie dużo wcześniej i to powinno być zrobione znacznie wcześniej, w momencie definiowania po pierwsze ról i obowiązków SOC-u, ale też tak naprawdę rozpisania całej matrycy odpowiedzialności. Wpisujemy sobie oczywiście wszystkie nasze SOC-owe role, ale też poszczególne unity biznesowe i za pomocą matrycy racji decydujemy, kto jest odpowiedzialny w sensie responsible, czyli jest odpowiedzialny za robienie, reagowanie, działanie. Kto jest accountable, czyli kto jest odpowiedzialny głową na danym etapie incydentu. Z kim się konsultujemy w danym momencie incydentu, a kogo jeszcze dodatkowo musimy informować. Dla mnie to jest kwintesencja, to jest podstawa. Jeżeli tego nie mamy, jeżeli SOC nie zna dobrze tych odpowiedzialności, to wówczas mamy problem w obliczu incydentu. No, w SOC-u chcemy działać trochę tak, jak czy to działają strażacy, czy to jak działają piloci w samolocie, z perspektywy jakiegoś zagrożenia czy awarii. Chcemy działać checklistą, chcemy działać szybko, sprawnie. Oczywiście narzędzia nam to coraz bardziej ułatwiają, ta praca jest coraz, przynajmniej powinna się stawać coraz mniej manualna, ale pewne mechanizmy powinny działać jak rzeczy wrodzone, już wczytane gdzieś w naszą pamięć operacyjną. I znowuż z perspektywy samego incident response'u musimy też pamiętać, gdzie i kiedy kogo angażować. Skoro już zapytałeś o tą współpracę, ta współpraca jest niezwykle ważna z różnymi jednostkami w organizacji, natomiast musimy też wiedzieć, gdzie i kiedy, tak? Musimy mieć jasno sprecyzowane, ok, na jaki incydent patrzymy, ten pierwszy triaż, moment styku z incydentem, szybka analiza początkowa pozwoli nam pewien sposób, są metody, które pozwolą nam w pewien sposób zidentyfikować, ok, czy działamy na zasobach krytycznych dla organizacji, czy działamy na zasobach, które są mniej ważne, które mają mniej wrażliwe dane, i tak dalej, i tak dalej. Inaczej będziemy reagować na incydent, powiedzmy atak DDoS na stronę, z której organizacja żyje, na przykład jakiś sklep internetowy, który nam leży i nie jesteśmy w stanie prowadzić operacyjności biznesowej, a trochę inaczej będziemy reagować, jeżeli to będą zasoby drugiego, trzeciego rzędu mniej ważne. Czyli ta definicja tych klejnotów koronnych w organizacji jest niezwykle ważna. Mało tego, ten framework też sam pozwala nam trochę, daje nam trochę podpowiedzi i przykładów, co w danym severity możemy albo powinniśmy umieścić, ale też potem, znając już severity, to, co sobie definiujemy, znaczy definiujemy to wcześniej, umówmy się, wszystko robimy w tak zwanym peace time, czyli okresie spokoju, w momencie, kiedy nie działamy na gorąco. Najgorsza rzecz to wymyślanie procesów i procedur w trakcie incydentu. Nikomu to nigdy nie wychodzi na zdrowie, wręcz spowalnia reakcję. Natomiast chcemy to mieć przygotowane. Tak jak sam framework pokazuje nam, że no jeżeli mówimy o incydentach krytycznych, to większą liczbę stakeholderów, większą liczbę zainteresowanych będziemy zapraszać do dyskusji, do udziału w tym incydencie. Tak? Jeżeli mówimy o krytycznym wpływie na biznes, to będziemy już sięgać nawet do tego poziomu C, jeżeli będziemy mówić o jakichś danych wrażliwych, czy o perspektywie wpływu na reputację organizacji, będziemy angażować nawet zespoły prawne, tak? I szybkość działania, ta pierwsza notyfikacja, a potem follow-upy, update'y o statusie incydentu będą znacznie ciaśniejsze, będą te nasze SLA-je, niż w przypadku incydentu, który jest pomniejszy, na przykład, nie wiem, zablokowaliśmy jakiś mail phishingowy, ale on został nawet przez natywne narzędzie zablokowany na etapie po prostu pojawienia się i jedyne, co musimy zrobić, to tak naprawdę opracować incydent. Wówczas ten poziom komunikacji, szybkość reakcji będą niższe, sposób komunikacji to będzie raczej notatka w naszym incydencie, jakiś e-mail, a nie będzie to dzwonienie w środku nocy, na przykład w Boże Narodzenie, tak? Więc to wszystko zależy. I tu ten framework bardzo mocno też daje wytyczne, nawet nie wytyczne, nie traktujmy tego jako wytyczne, ale wskazówki, jak to sobie zorganizować i jak dobrze na to spojrzeć.
A czy tam jest propozycja, bo przyznam, że aż tak głęboko nie zaglądałem, stosowania konkretnych narzędzi analitycznych na przykład, które mogłyby coś przyspieszyć?
Tak, słuchaj, z perspektywy samego frameworku dostajemy informacje po pierwsze o tym, o samych procesach, jak wykonywać analizę. Czyli co się będzie działo z perspektywy tego triażu, jak będzie wyglądała dalej eskalacja, przykłady use case'ów również jak najbardziej. I jeżeli mówimy o triażu, znajdziemy tutaj listę konkretną tak naprawdę tego, w jaki sposób postępować. Znajdziemy informacje o tym, jakie logi w danym przypadku powinniśmy sobie sprawdzić, gdzie powinniśmy spojrzeć, co powinniśmy zweryfikować, na przykład robiąc triaż, tak? To wszystko tutaj znajdziemy. Oczywiście to są sugestie w zależności od tego, z czego korzystamy w organizacji, od natury incydentu będzie zależało, co będziemy sprawdzać, tak? Inne logi będziemy sprawdzać, jeżeli będziemy mówili o jakimś potencjalnym ataku na warstwie siódmej z perspektywy aplikacji, a inne logi będziemy sprawdzać w przypadku skompromitowanej tożsamości i incydentu w tym temacie. I znowu, po pierwsze, mamy tu masę przykładów, z gotowymi use case'ami, tak naprawdę, tak? Tutaj mówimy już o regułach, które możemy wykorzystać z perspektywy samego CM-a, ale gotowe use case'y na konkretne przykłady. I to znowu jest uniwersalne i odnosimy się bezpośrednio do narzędzi Microsoftowych, tylko mówimy o tym, co w przypadku potencjalnego takiego zdarzenia powinniśmy zrobić, jak powinniśmy się zachować, które rzeczy sprawdzić. Znowu dostosowujemy to do sytuacji organizacji, dostosowujemy to do wielkości zespołu, ale to już są bardzo mocne podwaliny pod to, jak powinniśmy działać tak naprawdę.
A kolejna rzecz, bo SOC nie jest statyczny, on się ulepsza, w zasadzie powinien sam się ulepszać. I jak się ma ten framework, albo ewentualnie twoje doświadczenie do kwestii właśnie kontrolowania SOC-a przez samego siebie?
Jasne. No słuchaj, z perspektywy jakby jeżeli pomyślimy logicznie, wszystkie nasze narzędzia, najprawdopodobniej będziemy korzystać ze CM-a, może jakiś case management w większych organizacjach będzie występował. Health check tych narzędzi powinniśmy mieć w miejscu, tak? Powinniśmy mieć mechanizmy, które nam sprawdzają, czy aby na pewno wszystko nam działa i wszystko w odpowiedni sposób nam pracuje, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony też na pewno pamiętajmy, że z perspektywy organizacji jesteśmy kolejnym takim, SOC jest kolejnym takim unitem biznesowym i jako taka jednostka pewne parametry musi spełniać, tak? Żadna organizacja nie tworzy SOC-u charytatywnie. Biznes chce widzieć KPI-e, jasne metryki. I teraz oczywiście o tych metrykach ten framework sam w sobie mówi. Tutaj mamy oczywiście odniesienia trochę do jakby screeny same z siebie z Sentinela, natomiast metryki, które najczęściej występują w SOC-u, są tutaj jak najbardziej wylistowane i tak naprawdę chyba każdy CM w pewien sposób to monitoruje. Ja uważam, że to nie jest kontrola pracy SOC-u. Ja bym, patrząc na to, w jakim miejscu jesteśmy w przestrzeni i w czasie, na to, jaka ilość danych i skąd te wszystkie dane do SOC-u powinny przynajmniej spływać, to tylko rośnie, myślę, że nawet wykładniczo. I monitorowanie takich metryk jak ilość incydentów overtime, czy mean time to closure, czyli ilość czasu, jaka nam upłynie do zamknięcia incydentu, czy ilość incydentów obsłużonych na osobę, czy time to acknowledge, pozwalają nam wręcz z perspektywy SOC-u uzyskać w organizacjach tak naprawdę fundusze. Jeżeli widzimy, że mean time to close nam rośnie, czyli wydłuża się ten czas obsługi incydentu, mean time to acknowledge, czyli pierwsza akcja na incydencie nam rośnie, ilość incydentów na głowę nam rośnie, znaczy, że musi się zadziać jedna z dwóch rzeczy. Albo jesteśmy zawaleni robotą, doszły nam dodatkowe zasoby, wzrosła liczba pracowników w organizacji, bo to wszystko będą rzeczy wpływające na liczbę incydentów i wówczas SOC również potrzebuje wsparcia tak zwanego headcountu i tu liczby same za tym stoją, pokazują i ułatwiają sprawę w pójściu po budżet. Albo druga sprawa. Potrzebujemy dokonać pewnej optymalizacji z perspektywy narzędzi, jeżeli to, co zobaczymy w tych statystykach, w tych metrykach, to będą incydenty na przykład zamykane jako false positives. To znaczy, że gdzieś w naszym alertowaniu, w naszym informowaniu o incydentach, czy w tym, jak stunowane są nasze systemy alertujące, powinniśmy tam popracować i spróbować to zoptymalizować. Także myślę, że te mechanizmy do monitorowania samego działania SOC-u wręcz działają na korzyść osób tam pracujących.
Mhm. Powiem od razu tym, którzy oglądają, że widzę pytania jakieś pojawiają na czacie i przejdziemy do tego, ale jeszcze tak idąc za tym rzutem, który był, mówiliśmy o ulepszaniu się SOC-u, jego roli w organizacji, natomiast jest w tym jeszcze ten komponent ludzki, bo nie da się odciąć SOC-u od ludzi. Ci ludzie z jednej strony tworzą pewną kulturę organizacji, z drugiej strony też są w odpowiedni sposób dobierani, rekrutowani. Bardzo często się podkreśla, że zarządzanie tym zasobem ludzkim, jakkolwiek by to brutalnie nie brzmiało, jest elementem kierowania SOC-iem. I czy ten nasz framework ma jakieś tutaj rozwiązania, porady gotowe na co do tego obszaru?
Mhm. Jak najbardziej. Pierwsza i tak naprawdę najważniejsza rzecz. I znowu pamiętajmy, że skalujemy w wielkich SOC-ach czy w MSSP, te role będą dużo szersze, będą dedykowane role do pewnych zadań i operacyjności. W mniejszych SOC-ach te role będą się kondensowały niejednokrotnie w kilku osobach. Efekt skali i o tym musimy pamiętać. Natomiast framework daje nam jasną informację o tym, jakie role, jakie persony powinny w tym SOC-u wystąpić. I oczywiście nie obejdzie się bez dyrektora odpowiedniego, czyli takiej osoby, która będzie miała ścisły kontakt z biznesem z perspektywy zapewnienia fundowania, misji, miejsca w organizacji, po co ten dyrektor, co on ma robić. Mamy taką rolę tutaj opisaną. Podobnie menadżerowie. Czy to będą menadżerowie zmian, czy to będzie jeden menadżer tego dyrektora, również może nie być to, tak jak mówię, efekt skali. Ale będziemy mówić tu na przykład o menadżerze. Będziemy definiować jasno, jak powinna ta rola wyglądać. Mamy wskazówki, jakie mogą być również obowiązki takiego menadżera. To samo powiemy potem o różnych tirach analityków, czy to tych, którzy znajdują się na początku kariery, zajmują się tym triażem, podstawową klasyfikacją incydentów, czy tych, którzy już bardzo mocno wchodzą w threat hunting, aktywne poszukiwanie zagrożeń z wykorzystaniem tych wszystkich narzędzi, które są w SOC-u dostępne. Również ten podział na te role, na te poziomy jest. Tak jak powiedziałam, w dużych SOC-ach będziemy mieć osobę dedykowaną do zajmowania się na przykład threat intelligence'em, czyli korelacją tego wszystkiego, co się dzieje u nas w organizacji z sygnałami, które mamy z zewnątrz, bo SOC powinien z takich sygnałów korzystać i zdrowy SOC nie powinien ich ignorować, powinniśmy wykorzystywać wiedzę, która jest już, że tak powiem, w przyrodzie. Czasem zdarza się osobna funkcja managementu z perspektywy zarządzania już incydentem i odpowiedzi na taki aktywny, już sklasyfikowany przez tych analityków incydent. Możemy mieć w większych organizacjach, będziemy mieć osoby odpowiedzialne za development narzędzi. Czyli jeżeli korzystamy z CIEMA, to analityk, który z zasady powinien analizować zdarzenia, patrzeć na incydenty, które się dzieją, klasyfikować je i weryfikować, nie powinien zajmować się rozbudową narzędzia. Powinien być osobą wkładającą i dającą feedback do rozwoju tego narzędzia, informującym o tym, co działa, co nie działa, co trzeba poprawić, ale może się pojawić również funkcja takiego dewelopera i coraz częściej też data scientist. Jeżeli chodzi o i tutaj wskazówki, jeżeli chodzi o te role, jak najbardziej mamy, co jest ważne, to z mojej perspektywy i też gdzieś tam po drodze doświadczenia z pracy w SOK-u, to zespół powinien być różnorodny. Po pierwsze, na pewno potrzebujemy doświadczenia w SOK-u, więc jeżeli zaczynamy na samym początku, to dywersyfikacja poziomu wiedzy powinna zajść. Zespoły SOK-owe nie istnieją i nie rozwijają się dobrze, jeżeli nie dochodzi do tak zwanego knowledge sharing, nie wymiany wiadomości, wymiany wiedzy, brainstormingu, dzielenia się tymi doświadczeniami, wspólnej analizy postmortem incydentów. To jest bardzo ważne, więc potrzebujemy też odpowiedni rodzaj osób z perspektywy charakteru w SOK-u, żeby to środowisko nam rosło i żeby ten poziom wiedzy był wyrównywany. Potrzebujemy ludzi, którzy ciągle chcą się na pewno uczyć i rozwijać, bo jesteśmy, SOK zawsze jest no, krok za atakującymi, tak? Próbujemy wyłapać różnego rodzaju sygnały, ciągle pojawiają się nowe wektory ataków, więc bez ciągłego doskonalenia i ciągłego rozwoju wiedzy, bycia na bieżąco z najnowszymi raportami threat intelowymi, no to nie nadążymy, tak? Ta wiedza tak szybko się jest w stanie przeterminować, że nie jesteśmy już w stanie, to o czym mówiłeś, żyć tylko informacjami o tym, co powie nam sieć. Już dawno w przyrodzie nie mamy takich analityków, tak myślę, albo przynajmniej mam taką nadzieję.
Teraz przejdziemy do pytania, które się pojawiło na czacie. Rafał je zadał. Pyta, czy możemy podać przykłady konkretnych wyzwań albo konkretnych błędów w działaniach SOC, czyli takie pytanie z cyklu, czego unikać? Tego rodzaju pytania bardzo lubią ludzie zajmujący się bezpieczeństwem, więc no, co
tak,
może pójść nie tak?
To jest bardzo ciekawe. Na pewno tych parę rzeczy, o których mówiłam na początku, czyli zbyt dużego przywiązania do narzędzi, polegania na homemade tak zwanych narzędziach, to już wszystko sobie omówiliśmy, ale co jeszcze tutaj możemy dorzucić? Na pewno możemy dorzucić i to nie wiem jak bardzo, na którym poziomie Rafał chciał, żebyśmy rozmawiali, ale jeżeli mówimy o tym poziomie na przykład biznesowym, to ten brak połączenia z biznesem, brak synku, jeżeli chodzi o potrzeby biznesu. Ostatecznie SOC jest jedną z funkcji, która ma spełniać funkcje, które chce wypełniać biznes, tak? Podstawowa biznesowa funkcja organizacji płaci SOC-owi i nie możemy tu mieć dyskonektu. Jeżeli będziemy mieć dyskonekt, jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniego managementu, który z biznesem rozmawia, który rozumie też potrzeby biznesu, to będziemy ciągle tym działem technicznym, który siedzi w piwnicy i będziemy dostawać tak naprawdę te resztki na samym końcu w organizacji, bo nikt nie będzie rozumiał naszego języka, więc jakby tutaj musimy, i to jest częsty problem, nie tylko SOC-ów, ale w ogóle działów bezpieczeństwa, że my ciągle chcemy być tak bardzo techniczni, potrzebujemy i tego nie dyskredytujemy, to jest bardzo ważne, ale musimy też rozmawiać językiem biznesowym po to, żeby dla siebie coś ugrać. Kasę na narzędzia, kasę na zasoby, czas na doszkalanie i tak dalej. To jest taki naprawdę kardynalny błąd ciągle, który popełniamy. Z perspektywy technicznej ja myślę, że ważny jest jakby ilość narzędzi, którymi nieraz się obudujemy w SOC-u, tak? Analityk ma tylko jedną parę oczu, no jak nosi okulary, jak ja to może dwie, ale ilość narzędzi, do których jesteśmy w stanie spojrzeć, albo ilość narzędzi, na których jesteśmy w stanie polegać, jest skończona i opanowanie tych wszystkich narzędzi jest, możliwość opanowania tych narzędzi jest ograniczona, więc musimy wybierać mądrze. Znowu zaczynać od tego, co to narzędzie ma robić, a nie od tego, jakie ma super feature'y i jak fajnie się w niego klika. Także myślę, że tu z tych dwóch perspektyw tak możemy spojrzeć krótko.
A gdybym się miał pobawić, nie wiem też, czy o to Rafałowi chodziło, ale tak, no jesteś osobą, która swoje w życiu przepracowała w sokach i niejedno widziała. Czy byłabyś w stanie, jeśli byś chciała, bo zdaję sobie sprawę, że pytanie jest takie, będzie specyficzne. Czy byłabyś w stanie przypomnieć sobie taką sytuację, kiedy, bo każdy z nas taką miał w karierze, kiedy pomyślałaś, kurczę, na przykład teraz bym tego nie zrobiła, ale kiedyś to był błąd i nie róbcie tego, droga młodzieży, co ja kiedyś zrobiłam. Masz takie jakieś spostrzeżenia, którymi możesz się podzielić, bo może nie.
Tak, no jakby umówmy się, pracując w technologii, chyba każdy zrobił jakąś głupią rzecz, tak?
Tak,
na pewno mechanizm peer review, kiedy działamy na przykład na organizmie klienta, czy na organizmie klienta, czy to zewnętrznego, innej firmy, będąc MSSP, czy klienta, mówiąc o organizacji, no jest niezwykle ważne i komitowanie różnych zmian bez weryfikacji no, może być mniej lub bardziej impaktujące w zależności od tego, z jakim środowiskiem mamy do czynienia.
Kolejne pytanie z LinkedIna tym razem. Ono, chociaż ono się przewinęło kilka razy na czacie. SOC u siebie czy outsourcing, czy i drugie od razu może pytanie, czy lepsze są rozwiązania twoim zdaniem płatne czy open source? Czyli może po kolei, u siebie czy outsourcing?
Najlepsza odpowiedź na świecie, to zależy. To zależy, bo i dlaczego zależy? Musimy zrobić rachunek sumienia. Możemy mieć ambicje posiadania SOC-u, ale teraz pytanie, jak daleko sięga ta ambicja i jak dużo jesteśmy w tą ambicję w stanie zainwestować. Tak naprawdę trzeba tu zrobić prostą matematykę, stanąć przed sobą w prawdzie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy budując swój SOC, ja na pewno spełnię funkcje, które on powinien wypełnić, bo pomyślmy sobie, mówiąc o SOC-u, myślmy o jednostce organizacyjnej, która reaguje na incydenty, które się dzieją. Nikt, jasne, w rolach biznesowych czy w różnych rolach IT możemy pracować od 9 do 17, możemy pracować w poniedziałek, piątek. SOC powinien przynajmniej w zasadzie pracować 24/7. Jeżeli nie w pełni takiej operacyjności, to powinniśmy chociaż być w stanie mieć jakiś bardzo okrojony skład, jakiegoś on-calla, który reaguje na przykład na zautomatyzowane notyfikacje o incydentach. Jeżeli chcemy robić u siebie w organizacji, jeżeli jesteśmy w stanie u siebie zrobić w organizacji SOC poniedziałek, piątek, 9-17, rozejrzałabym się po rynku przynajmniej nad outsourcingiem tej funkcji reagowania, tej funkcji triażu i obróbki pierwszego styku incydentu z analitykiem i w organizacji na przykład zainwestowała w dyżury on-call'e tak, żebyśmy dostając jakąś informację od MSSP byli w stanie zareagować. Jeżeli mówimy o większej organizacji, która naprawdę jest w stanie wyłożyć środki na odpowiednie narzędzia, zasoby ludzkie, czy tak naprawdę potem też operacyjnie to zorganizować, spiąć, no to dobrze jest mieć SOC u siebie, tak? Natomiast rachunek matematyczny trzeba przeprowadzić i upewnić się, gdzie z perspektywy tego naszego środowiska my jesteśmy.
I to też to ten związek z biznesem, o którym mówiliśmy, się nam kłania.
Jak najbardziej.
Narzędzia płatne czy open source?
A odpowiem przekornie. Narzędzia, które zaadresują nasze potrzeby. Nie, odpowiem, narzędzia, które zaadresują nasze potrzeby. Jeżeli w naszej organizacji widzimy i zrobimy odpowiedni assessment, zrobimy jakieś POC i widzimy, że to narzędzie spełnia potrzeby, które mamy, to niech będzie to open source, ale też zawsze w koszt open source'u, raczej brak kosztu open source'u, musimy sobie doliczyć pewien maintenance, tak, które może płatny provider zrobi za nas i tak dalej. Więc znowu, czy to rachunek matematyczny z perspektywy rozwoju narzędzia, jak bardzo ono jest rozwijane open source'owo, na to musimy spojrzeć. Fakt braku wsparcia też musimy rozważyć, więc ja bym spojrzała z perspektywy tej misji, tego co chcemy tym narzędziom osiągnąć i wtedy zaklasyfikowanie go odpowiednio.
Widzę też, że na czacie jest taka dość rozbudowana dyskusja na temat tego, jak edukować pracowników, jak też edukować takich ludzi jak Head of Security. Nie wiem, czy to jest zgodne z tematem dzisiejszego webinaru, ale odnotowuję, że na ten temat chętnie dyskutujecie i ja sam powiedziałbym coś takiego, ciekawe na ile się tu ze mną zgodzisz, Bernadetto, że SOC może uczestniczyć w edukacji, chyba powinien, natomiast nie powinien być policją od bezpieczeństwa, to znaczy nie powinien w organizacji na pewno dążyć do wyciągania konsekwencji i do bycia ścigającym. Zgadzasz się ze mną?
Jak najbardziej się z tobą zgadzam. Jakby szerzenie informacji o funkcji SOC-u w organizacji nigdy nam źle nie zrobi, zrobi nam tylko i wyłącznie dobrze, zrobi dobrze SOC-owi jako jednostce, bo im więcej ludzi będzie o nas wiedzieć, im więcej ludzi będzie rozumieć to, co robimy, tym większy wpływ na biznes, udział w biznesie będziemy mieli w tym SOC-u. I uważam, że takie ćwiczenia, mówisz tu o tak naprawdę tej edukacji na poziomie Head of Security, praktyką standardową powinny być ćwiczenia, które angażują różne jednostki w organizacji, tak zwane tabletop drille czy dry runy, które pozwalają nam te procesy wokół incident response'u przećwiczyć, które pozwalają nam scenariusze pewne wydarzeń, które mogą mieć w organizacji, przeanalizować, przejść wspólnie i równocześnie wtedy tą edukację możemy przemycić, możemy w bardzo fajny sposób odpowiedni poziom wiedzy o SOC-u przekazać. Jak najbardziej to nie SOC powinien wyciągać konsekwencje, funkcje w misję SOC-u, to się absolutnie nie wpisuje. Z perspektywy SOC-u, SOC powinien, może i wręcz powinien dawać sugestie, rekomendacje działom, z którymi pracuje. Na przykład, nie wiem, działowi infrastruktury. Słuchajcie, mieliśmy taki incydent związany z Zero Dayem, teraz już wiemy, mamy na niego odpowiednie CVE, drogi dziale infrastruktury, my rekomendujemy patchowanie środowiska pod tym kątem, tak żebyśmy nie mieli powtórki z rozrywki. I to powinno być taki continuous improvement, taki ciągła, jak pięknie mi tu po angielsku dzisiaj wychodzi, ale to niestety domena tego, ten taki loop powinniśmy mieć, to nie tak, że zamykamy incydent, komentujemy w notatkach i tyle, nie. To co my chcemy, to chcemy, żeby następnym razem taki incydent został automatycznie zablokowany, żeby on po prostu jasne pojawił się, żebyśmy wiedzieli, że takie zdarzenie miało miejsce, ale żeby już dla organizacji on nie był w żaden sposób szkodliwy. Więc
I jeszcze jedno pytanie z moich tym razem, nie z czatu, ale pytanie, którym chciałem zakończyć, a zbliżamy się do końca tego webinaru, a temat, bez którego nie byłoby dzisiaj żadnej rozmowy o nowych technologiach, sztuczna inteligencja. I oczywiście wszyscy tutaj pewnie zdajemy sobie sprawę, że sztuczna inteligencja, jest taki żart, że jak coś się pisze w Pythonie, to jest machine learning, a żeby było sztuczną inteligencją, to trzeba to napisać w PowerPoincie. Ale... jest, nie, tak, jest to hasło. Tak?
W ostatnich miesiącach ten żart stracił trochę na znaczeniu, prawda? Ale...
No jak to jest w kontekście SOC-u? Bo wspominałaś w sumie o tym już wcześniej, że automatyzujmy w sumie co można, no bo to zwiększa wydajność, no ale co tu mamy, jakie tu mamy opcje?
Już ci odpowiadam. Jakby to też jest temat, taki trochę temat rzeka. Jak pomyślimy o tym, z jaką ilością danych w SOC-u się spotykamy, jaką ilość danych, mówiłeś o tych sieciach, ale mamy i tożsamości, aplikacje, czasem IT/OT jest do monitorowania, cała infrastruktura i tak dalej, i ilość tych danych, które mamy, to jest niemożliwe do ręcznego przekopania. Więc mamy pewien stack, czy to narzędzi, które już na tych danych surowych działają i pewnego rodzaju mechanizmy uczenia maszynowego już tam są wbudowane. Tak samo w nowoczesnych CM-ach takie mechanizmy się pojawiają, dostajemy pewien content out of the box, który na podstawie jest w stanie w pewien sposób już inteligentnie wyciągać nam pewne zdarzenia. Mamy różnego rodzaju mechanizmy, które nawet subtelne sygnały w loga, mając odpowiednie źródło zasilania, będzie nam w stanie na przykład wykryć tak zwane multi-stage attacks, na które nie napiszemy sobie reguły ręcznie, której nie zdefiniujemy, bo to są tak subtelne niuanse. Kolejna rzecz, analiza behawioralna. To też są mechanizmy, które będą nam wyłapywać pewne rzeczy, nie wiem, odnośnie czy to użytkownika, tego z jakiego miejsca się loguje, z jakiego adresu IP, a jak długo tego użytkownika nie widzieliśmy, może warto dać sygnał w SOC-u, że coś tutaj się zmieniło od takiego dziennego baseline'u czy tygodniowego baseline'u z perspektywy operacyjności danego usera. To są mechanizmy, które już działają. Automatyzacja jak najbardziej, bardzo ważny aspekt, to jest na pewno aspekt, który w SOC-ach powinien być powtarzany jak mantra. Dlaczego? Ze względu też na czynnik ludzki, bo nie ma nic gorszego niż praca powtarzalna w SOC-u. Ta praca będzie na pewnym poziomie powtarzalna, ale chcemy to automatyzacją minimalizować. Talenty są zbyt drogie, żeby je wykorzystywać na rzeczy, które mogą się zrobić same. Analityk nie powinien musieć otwierać 15 różnych okien, żeby te logi, o których mówiliśmy, zebrać do incydentu, tylko na podstawie tego, jaki rodzaj incydentu dostaje, automatycznie powinien dostać w feedzie czy w jakikolwiek sposób te wszystkie dodatkowe logi związane z danym incydentem do analizy. I to jest niezbędne. Ta praca jakby z perspektywy analityka w SOC-u, ona musi być w pewien sposób kreatywna, bo inaczej ludzie nam się wypalą i tak naprawdę inwestując pewien czas, pieniądze w talent, jeżeli nie damy mu robić coraz bardziej ambitnych, kreatywnych rzeczy, no to się takiej osoby szybko pozbędziemy i tutaj się będziemy kręcić. Więc jak najbardziej ja myślę, że te mechanizmy związane z machine learningiem, z sztuczną inteligencją, one będą się rozwijać, jeszcze tylko coraz bardziej. Ale ja bym tego nie widziała jako zagrożenie dla pracy ludzkiej, tylko widziałabym to jako możliwość i taki aspekt, który pozwoli, żeby ta praca była coraz bardziej ambitna, żebyśmy się pochylali coraz bardziej na indywidualnych, a nie powtarzalnych przypadkach i mogli spędzać więcej czasu na prawdziwej analizie niż na powtarzalnej pracy. Jeszcze jedna rzecz, o której mało powiedzieliśmy, a praktycznie wcale, no to ten threat intelligence, tak, który chcemy coraz sprytniej, coraz bardziej wplatać za pomocą różnych mechanizmów w analizę tych naszych incydentów. Nie żyjemy w próżni, nie jesteśmy jedyną na świecie organizacją, która widzi pewnego rodzaju akcje, tylko to są rzeczy często powtarzalne i warto z wiedzy, która już jest w przyrodzie, w organizacjach korzystać, tak?
To jest bardzo dobre i optymistyczne podsumowanie, bo wszyscy mówią, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, a ty nam mówisz, nie będziemy robić nudnych rzeczy, będziemy robić tylko coraz ciekawsze. Więc...
Myślę, że to jest takie, może nie do końca optymistyczne, ale myślę, że przynajmniej na najbliższy czas realistyczne spojrzenie na świat. Przynajmniej tak
ja myślę, że mimo wszystko optymistyczne i dobre, żeby zakończyć. Ja akurat miałem szczęście zadawać tylko pytania, ale Bernadetta miała dużo do powiedzenia i dziękuję ci bardzo za to. I zawsze miło jest spotkać kogoś, kto miał okazję zajmować się czymś takim. Wiem, że tak jak już mówiliśmy, dla części z nas to jest coś, co widzimy z zewnątrz, praca SOC-ów, dla innych jest to coś, co poznali od wewnątrz, ale zawsze fajnie jest zobaczyć, jak to wygląda gdzie indziej, jakie ludzie mają w związku z tym doświadczenia. Karol napisał, dziękujemy, ja również bardzo dziękuję. Tak jak pisał Piotrek Konieczny, który też pojawił się na czacie, będzie nagranie z tego webinara, tak więc nie tylko dziękuję wszystkim za udział, ale też polecajcie innym, wszystkim tym, którzy chcieliby problemy związane z procesami w SOC-u zrozumieć lepiej, no bo temu właśnie ten webinar był poświęcony. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję, Bernadetto, dziękuję wszystkim za uwagę, miłych wakacji, a we wrześniu obyśmy już mieli do zrobienia tylko rzeczy fajne i kreatywne, ale powtarzalne też nas czekają. Tak więc podładujmy baterie. Do zobaczenia przy okazji następnego webinaru.
Dzięki bardzo.